Vítajte. Chvála Jezusovi. Začínáš je zavše od pozdroveň. I mám pozdrovenia od našeho zboru v Cheumie dla vás. Zborovníci prosili, aby przekazać. Również poprosił mnie o pozdrovenia dla całego zboru, ale szczególnie dla pastora. Pastor Andrzej Zieliński, który też jest teraz pastorem w Cheumie. A tutaj kończył szkołę biblijną wiele, wiele lat temu. I przyznam się, że dla mnie też ten zbór jest zborem, który jest szczególny, bo taki zbór jak wasz, to ma się tylko jeden na świecie. A mianowicie zbór, w którym się człowiek chrzcił. Dzisiaj właśnie rozmawialiśmy trochę z pastorem. Wasz pastor nie pamięta, ale ja pamiętam, że w marcu 1990 roku w tym baptysterium on mnie właśnie ochrzcił. Także on utopił starego kulca, żeby nowy mógł chodzić. A tak poważniej mówiąc, to tutaj dokonało się to, co Pan Bóg przykazał nam, byśmy czynili, byśmy wstępowali w nim takie przymierze. Chciałbym dzisiaj dzielić się z wami takim słowem, które myślę, że chyba każde słowo kaznodziei jest takiego typu, że się je osobiście przeżywa. Słowo, które nie tylko, wiecie, przygotowałem po prostu z myślą, że no gdzieś tam z jakiejś kazalnicy po prostu się tym podzielę, ale słowo, które jest czymś, o czym mówię i właśnie też dzisiaj dokładnie z waszym pastorem o tym rozmawialiśmy, o tym mówiłem, tym się dzieliłem. To się dzieje w moim życiu i tym się chcę z wami dzielić. A mianowicie chcę się dzielić, czy mówić, czy nauczać dzisiaj na temat mówienia Bogu tak, lub zadawania sobie pytania, dlaczego mówimy Bogu tak, lub dlaczego czasami ludzie mówią Bogu nie. Nie wiem, może na tej sali są bardzo pobożni ludzie tylko, to ja będę swojego przykładu używał, ale w moim życiu wiele razy powiedziałem Panu Bogu nie. A czasami wydawało mi się Go uda oszukać, albo uda mi się zaćmić Jego obraz, jakoś zamazać, kiedy zrobię to bardzo religijnie, to nie. Ale nikt nie jest w stanie Bogu obrazu rozmazać. Bóg widzi nas dokładnie takimi, jakimi jesteśmy. I tym chciałbym się dzisiaj dzielić. Wiecie, jestem przekonany, że to jest nabożeństwo wśród tygodnia, więc ci z was, którzy tu przyszli, naprawdę są zainteresowani Słowem Bożym. Nie przyszli dlatego, że trzeba, dlatego, że akurat niedziela, że wypada, ale jest środek tygodnia, moglibyście robić co innego. Na dworze nie jest ciepło, się delikatnie wyrażę. Jednak jesteście tutaj. Pytanie brzmi, czy chcemy, żeby moje i twoje bycie w kościele miało sens. Bo do kościoła można chodzić bez sensu, nie będąc kościołem. Do kościoła można przychodzić i to nie ma żadnego znaczenia dla Boga. Czasami jakiś dzień w życiu więcej znaczy dla najbardziej upadłego grzesznika, kiedy odnajduje Pana, niż dla spokojnego o swój duchowy stan chrześcijanina, który wygasił piekło, uczynił pokutę czymś niepotrzebnym, zadowolił się tylko płytką informacją, że fajnie, że Pan Bóg mnie kocha, ale Bóg nie chce, byście całymi latami słuchali tylko, że fajnie, że On was kocha. Bóg chce was powoływać, posyłać i zaprasza w swoje ślady. Amen. I to jest coś, co odczuwam też na sobie. Cię odkrywam, że miejsce, gdzie i do czego powołuje nas Pan, jest najlepszym miejscem, w jakim możesz się znaleźć. Wielu moim przyjaciołom powiedziałem takie słowa: bardziej bym chciał, aby Pan Jezus powołał mnie, nie wiem, do jakiegoś Pipidowa Dolnego, gdzie będę miał pięcioosobowy zbór, ale gdzie będę według Jego woli, niż w najlepsze miejsce, nawet nie wiem, może kościół na Hawajach jest jakiś fajny, ale gdzie będę bez Jego woli. Miejsce w woli Bożej to jest miejsce, w którym jesteśmy wolni od strachu, depresji, ruiny, zniechęcenia. Miejsce, gdzie uczymy się trwać w prawdzie. I chcę wam dziś powiedzieć parę słów o chodzeniu za Jezusem. Ktoś powie, wiesz, ja już tutaj jestem dłużej w tym kościele nawet niż ty się chrzciłeś. Ja wiem o tym, że dzisiaj w większości na sali są wierzący. Jak powiedziałem, osobiście w moim życiu odkryłem, że wiele razy byłem nieposłuszny temu, co Bóg ma dla mnie i wiele razy dzięki Jego łasce tylko nie skończyło się to tragicznie. Jezus sprawiał, że słuchały Go tłumy. Ale Jezusowi wcale nie zależało na tym, aby słuchały Go tłumy. Kiedy spojrzymy na parę biblijnych historii, zaraz przeczytam pewną przypowieść, ale parę biblijnych historii, zobaczycie, że pośród tłumów Jezus dostrzegał pojedyncze osoby. Myślę, że nie muszę czytać historii o Zachariaszu, nie muszę czytać o ubogiej wdowie i parę innych historii. Kiedy tłumy szły za Jezusem, to wtedy, kiedy jeszcze chodzenie za Jezusem było bardzo, bardzo łatwe. Jeżeli popatrzycie na Ewangelię, zobaczycie, że im bliżej było krzyża, tym mniej było ludzi, którzy szli za Panem Jezusem. Im bliżej krzyża, tym bardziej szeregi się przerzedzały. Dopóki były rybki, chlebek, przyjemności, to jeszcze trochę ludzi było. Potem pod krzyżem już sami znacie Ewangelię. Na palcach można policzyć, kto został. I potem Kościół zaczął się rozrastać. Powtórzę, Jezusa słuchały tłumy. Ale Jezusowi nie zależy na tłumach. Jezusowi zależy na twoim i moim sercu. Ktoś powie sercu. My chrześcijanie przyzwyczailiśmy się, no serce. Gdzie Jezusowi nie zależy w sensie serce, kardio, na tej pompce do krwi. Jezusowi zależy na naszym wnętrzu. Jezusa słuchały tłumy. Lecz Jezus patrzył na ludzi pojedynczo i nie tyle chodziło o to, żeby ludzie przyszli i wysłuchali, co Jezus ma do powiedzenia, ale abyśmy przyszli, wysłuchali i coś z tym zrobili. Amen? Tak jest, czy to jakaś herezja? Nie po to tu chodzimy, aby postawić sobie ptaszka w kalendarzu, że byliśmy w czwartek i będziemy w niedzielę. Przychodzimy, by się coś w naszym życiu zmieniło i moim pragnieniem jest, żeby Jezus zmieniał moje życie, ponieważ jestem wierzący tyle lat i widzę, że ciągle nie jestem tak blisko Pana Jezusa, jak On by tego chciał, jak powinienem. Mamy być w naturalny sposób w Nim. To nie jest kwestia jedynie tego, jakie będziemy śpiewać pieśni, jakie będziemy czytać fragmenty, jakich mówców zapraszać i czy dzisiaj po wyjściu z tego nabożeństwa powiesz, no, mogłoby być lepsze kazanie. Albo no, było całkiem znośne. Jezus ma dla ciebie inne pytanie. Co zrobisz dzisiaj z tym, co Duch Święty mówi do ciebie? A Duch Święty mówi do ciebie dzisiaj, abyśmy wstępowali w Jego ślady. Tak mówi słowo. Amen. Każdego dnia. A są rzeczy, które nam w tym pomagają i które nam w tym przeszkadzają. Każdego dnia byśmy się stawali naturalnie podobni do Jezusa. Nie z powodu naszych uczynków, wysiłków, ale z powodu tego, co w nas dokonał, z powodu miłości. Jezus mówił do tłumów, ale nie zależało mu na policzeniu tłumów. Celem Jezusa nie było, żeby mógł sobie stanąć i policzyć, a dzisiaj miałem tyle, jutro będę miał więcej. Celem była decyzja podjęta przed Bożym obliczem, kiedy człowiek decydował w swoim sercu, że to, co Jezus mówi, uczynię prawdą mojego życia. Jezusowi nie zależało na tym, żebyśmy klaskali Panu Bogu. Kiedy Bóg mówi nie kradnij, to my będziemy klaskać, jakie ładne słowa, ale abyśmy nie kradli. Kiedy Bóg mówi nie cudzołóż, my będziemy klaskać, jakie moralne słowa, lecz abyśmy byli czyści. Kiedy Jezus mówi, byśmy się uświęcali, byśmy nie mówili, jak pobożnie to brzmi, ale abyśmy wstępowali w Jego ślady. Uświęcać się znaczy stawać się podobnym do Jezusa, nic innego. Przeczytam zaraz przypowieść. W przypowieści nie skupiamy się, gdzie to się dokładnie działo, jak miał na nazwisko, jaki kolor szaty miał ten, o kim jest przypowieść. Czasami, wiecie, w przypowieściach ludzie próbują tam, co znaczy ta krowa, co znaczy ten kamień, a co znaczy to. Nie wiem, chciałbym, byśmy zobaczyli, co Jezus nam chciał powiedzieć. Wierzę, że po to to mówił. Ewangelia Łukasza, 14 rozdział. Od 15 do 24 wersetu. Ewangelia 14, 15 do 24. Wiemy, że Jezus chodził, mówił wielkie rzeczy i robił wielkie wrażenia na ludziach. I właśnie od tego się zaczyna ta przypowieść, jakby jest, prowokują ją słowa, które usłyszał ktoś i próbował coś ładnego Jezusowi powiedzieć. I gdy to usłyszał jeden ze współbiesiadników, rzekł do niego: błogosławiony ten, który będzie spożywał chleb w Królestwie Bożym. A Jezus taką dał odpowiedź. A on mu rzekł: pewien człowiek przygotował wielką wieczerzę i zaprosił wielu. I posłał swego sługę w godzinę wieczerzy, aby powiedział zaproszonym: przyjdźcie, bo już wszystko gotowe. I poczęli się wszyscy jeden po drugim wymawiać. Pierwszy mu rzekł: kupiłem pole i muszę pójść je zobaczyć. Proszę cię, miej mnie za wytłumaczonego. A drugi rzekł: kupiłem 5 par wołów. Idę je wypróbować. Proszę cię, miej mnie za wytłumaczonego. A inny rzekł: żonę pojąłem i dlatego nie mogę przyjść. A gdy wrócił sługa, doniósł o tym panu swemu, wtedy gospodarz rozgniewał się i rzekł do sługi swego: wyjdź prędko na place i ulice miasta i sprowadź tutaj ubogich i ułomnych i ślepych i chromych. I oznajmił sługa: panie, tak się stało, jak rozkazałeś. I jeszcze jest miejsce. Wtedy rzekł pan do sługi: wyjdź na drogi i między opłotki i przymuszaj, by weszli i niech będzie zapełniony dom mój. Albowiem mówię wam, że żaden z owych zaproszonych mężów nie skosztuje mojej wieczerzy. Dlaczego ludzie mówią Bogu nie? Dlaczego Bóg mówi chodź, a ludzie mówią Panu Bogu nie? Powiem głębiej to pytanie. Dlaczego wiele razy w naszym życiu Bóg mówił chodź, a my mówimy nie? Jeszcze głębiej, dlaczego tyle razy w moim życiu Pan Jezus mówił: Mirek, chodź, a ja mówiłem nie? Dlaczego? Nie jestem jakimś wielkim duchowym fachowcem, ale zauważyłem 3 rzeczy w tej przypowieści i staram się wyciągnąć wniosek z tego, co Jezus naucza. Jak mówię, nie wiem, kim byli ludzie, o których mówił. Nie znam szczegółów. Jezus umiejscawiał swoje przypowieści raczej tak, że mogli je rozumieć ci, którzy je słuchali, a więc pewnie byli to jacyś ludzie żyjący w tamtej kulturze, ale to nie jest teraz ważne. Ja zobaczyłem 3 miejsca, z których wziąłem naukę dla siebie i wierzę, że może to być nauka dla was, w których po pierwsze zasmucałem wiele razy mojego Pana, po drugie w tych właśnie miejscach częstokroć mówiłem nie i po trzecie moje marzenie jest, aby dzisiaj Duch Święty przemówił do twojego i mojego serca, abyśmy w tym miejscu tego błędu nie popełniali. Po pierwsze, i to dostrzegłem w wersecie 18. Jednym z powodów, dlaczego mówimy Bogu nie, są nasze plany. Mamy plany. Plany, które będą wygodne dla nas. Plany, które sobie wymyśliliśmy. A Bóg może mieć inny plan. A więc pierwszym powodem, dlaczego w naszym życiu mówimy nie na Boże wezwanie, na Bożą Ewangelię, to są plany nasze. I pozwólcie, że tu powiem coś jasnego teraz. Ktoś z was może powiedzieć: ale moment, bracie, wiesz, ja nie jestem taki duchowy człowiek, żebym codziennie słyszał, co Pan Jezus ode mnie chce. Moja odpowiedź brzmi: nie musisz być takim duchowym człowiekiem, abyś codziennie słyszał słyszalny głos Boży, ale wystarczy, byś był takim duchowym człowiekiem, byśmy czytali Słowo Boże i słyszeli, co mówi. Amen? To jest podstawa. Ja myślę, że wolę ludzi, którzy najpierw słyszą, co mówi Bóg w Słowie Bożym, od ludzi, którzy ciągle mi mówią, co im Pan Bóg powiedział, tylko nie mogą przeczytać w Biblii, co jest napisane. Widzicie, Bóg prowadzi nas do swojej woli. I może krótko na marginesie jedną rzecz chcę powiedzieć. Zawsze, kiedy nauczam ludzi na temat Bożej woli, to powiadam, Boża wola składa się z dwóch filarów, które muszą stać mocno w naszym życiu, a dopiero wtedy pośrodku pojawia się osobista Boża wola dla nas. Do czego zmierzam? Pierwszym filarem woli Bożej jest niezmienna wola Boża dla całego Kościoła. A niezmienna wola Boża dla całego Kościoła brzmi tak, że Biblia się zaczyna jakimi słowami? Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię, to jest cały Stary i Nowy Testament i centrum tego jest Pan Jezus i On jest niezmienny w woli Bożej, że tak Bóg umiłował świat, że dał Syna swojego jednorodzonego, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Krótko mówiąc, bo nie o tym teraz mówimy, każdy z nas musi przyjąć Jezusa jako Zbawiciela, bo bez Jezusa nie ma zbawienia. Amen? To jest jeden filar. I choćbyś się nie wiem ile modlił, żeby było inaczej, Jezus jest jedyną odpowiedzią Pana Boga na grzechy człowieka. Bóg nie powie do ciebie tak, no wiesz, skoro tyś się tyle modlił, no to a miej Buddę akurat w twoim wypadku. W twoim wypadku może to być jakiś ktoś. Nie, jedyną odpowiedzią na grzech, potrzebę, ratunkiem dla człowieka jest Pan Jezus Chrystus. I to jest pierwszy filar. Jeśli ten filar u ciebie jest naruszony, to nie zobaczysz woli Bożej dla twojego życia. I wtedy będziesz żył w własnych planach. Tutaj najczęściej jako chrześcijanie, przynajmniej jako chrześcijanie ewangeliczni się zgadzamy, czytamy Biblię, zgadzamy się, Jezus jest Panem, tylko Jezus. Okej, gorzej z drugim filarem, który podtrzymuje całość, bo trzeba dwa, żeby była równowaga. To jest moralna wola Boża pokazana nam w Słowie Bożym. Do czego zmierzam? Jeżeli powiedziałbym do waszego pastora, wybacz bracie, że cię za przykład używam, że słuchaj, żyjesz w grzechu, bo nie jedziesz na misję do Chin. To on by wstał, jest dojrzałym chrześcijaninem i powiedziałby mi tak, słuchaj Mirek, może tobie Pan Bóg powiedział, żebyś jechał do Chin, ale mi nie powiedział, żebym jechał do Chin. Mi Pan Bóg powiedział, bym wiernie pełnił swoją służbę w Cieszynie. To nie jest moralna wola Boża. Natomiast jeżeli na przykład ktoś z was, wasz pastor powiedziałby do mnie, Mirek, nie kradnij, a ja bym mu odpowiedział, wiesz co, no mi akurat jeszcze Duch Święty nie pokazał, że kradzież to grzech. To są kpiny. Moralna wola Boża jest dla każdego z was taka sama. Wszystkich nas tyczy się to, co uczy Słowo Boże. Nie jednych mniej, a drugi bardziej. Każdy z nas otrzymał Boże przykazania w Słowie Bożym, które są niezmienne. I kiedy te dwa filary stoją w całości, czy zrozumieliście mnie, o czym mówię? Bóg ma plan i my go nie możemy zmieniać, ani się modlić inaczej. Choćby się nie wiem, ilu modlicieli modliło, Jezus i tak miał przyjść, miał być ukrzyżowany, miał zmartwychwstać. On jest barankiem przeznaczonym na to od założenia świata. I jest moralna wola Boża. Jeśli Bóg ci mówi nie kradnij, to nie kradnij. Ja oczywiście używam tylko akurat tego, czy nie cudzołóż, nie cudzołóż. I jest wiele, wiele innych. Jeżeli nie zmienisz tego, Bóg ci nie będzie objawiał twojej osobistej woli Bożej, czy woli Bożej dla twojego osobistego życia. Pan Bóg nie będzie z nami grał w ten sposób, że my mu powiemy, Panie, ja przestanę kraść, jak mnie powołasz na misję. Nie, Bóg mówi, najpierw kraść przestaniesz, może cię wtedy powołam. Panie, ja przestanę oglądać gołe babki w gazetach, albo cudzołożyć, albo plotkować, jak ty w zamian coś. Nie, Bóg mówi, najpierw moralne prawo Boże, a dopiero wtedy pojawi się ten ogień, którym ja cię powołam. I jeżeli macie pragnienie bycia powoływanymi i prowadzonymi przez Boga, to są dwa filary. O czym dziś mówimy? Dlaczego ludzie mówią Bogu nie? Ludzie mówią Bogu nie, po pierwsze, z powodu swoich planów. Mają inny plan i wydaje mi się, że można tego nie przestrzegać. Ja przez wiele lat starałem się służyć Jezusowi, ale na przykład parę lat temu ciężko zachorowałem i lekarze mi powiedzieli, że jestem w tragicznym stanie. Byłem naprawdę w stanie takim, że mogło już nigdy mogłem nie wrócić do służby. i zacząłem badać swoje serce. W moim życiu było zbyt wiele plotek, zbyt wiele oszczerstw, zbyt wiele rzeczy, które się nie podobały Bogu. I wiecie, kiedy przychodzi do naszego łóżka śmierć, kiedy przychodzi do nas bezwarunkowa sytuacja, wtedy zaczynamy widzieć, że mieliśmy swoje plany, tylko próbowaliśmy je pomalować na religijny kolor. Ja na przykład tak zawsze plotkowałem, że to wyglądało, że tak duszpastersko, wiecie. Tak pobożnie. Zacząłem unikać ludzi, z którymi chodziłem na ploty. Zacząłem unikać rzeczy, które naruszały Boże prowadzenie w moim życiu. Poszedłem do mojej żony i powiedziałem jej: jesteśmy małżeństwem 20 lat, mamy 4 dzieci. Powiedziałem do niej: potrzebuję Tobie wyznać moje grzechy, ponieważ odkryłem w moim życiu rejony, gdzie Jezus nie miał takiego dostępu, jak powinien. I dziękuję Bogu, że mnie zwalił na łóżko, bo miałem wiele czasu, żeby myśleć. I kiedy wyznałem jej moje grzechy, doświadczyłem cudu, od którego nigdy się już nie chcę odwrócić. Zacząłem znowu słyszeć głos Ducha Świętego. Macie takie pragnienie? Kiedy ostatnio słyszałeś, jak Pan mówi do ciebie? I wtedy nasze plany stają się mniejsze. A więc po pierwsze, przeszkadzają, Bogu mówimy nie z powodu naszych planów. Kto z nas, myślę, że niewielu tu jest takich, chyba że ktoś nie ma odwagi się przyznać, albo jest jeszcze bardzo młody w wierze i nie rozumie tego, ale kto z nas nie cierpiał z powodu własnych planów? Ja z powodu nich dość już cierpiałem. I pobożne miny wtedy nie pomagają. Wiecie, my jako ludzie nie potrafimy uwzględnić wszystkiego. Nie zawsze uwzględniamy wszystko, co się może stać. Kto z nas widzi wszystko? Często oszukują nas własne pragnienia. Coś pragniemy i mówimy, idziemy się pomodlić o to, ale tak naprawdę zamiast się o to modlić, często pielęgnujemy swoje pragnienia, aż w końcu zaczynamy w nie wierzyć. Nawet, posłuchajcie mnie, przyjaciele, mówię wam coś, co doświadczyłem w swoim życiu. Nawet najbardziej pobożne plany, jeśli nie są wolą Ducha Świętego dla twojego życia, są zwykłą bezbożnością. Choćby nie wiem, jak pobożnie wyglądało. Jeśli to nie jest to, co Bóg od ciebie chce, to jest tylko bezbożność w Jego oczach. Pan Jezus chce, byśmy byli Jego we wszystkim, w naturalny sposób, uświęcając nasze życie, czyli stając się podobnym do Jezusa. Wiecie, bycie takim naturalne życie Boże musi być w nas. To jest... Biblia mówi tak, że deszcz pada na jakich? Na sprawiedliwych i na niesprawiedliwych. Na dobrych, na złych. Inny przykład, bardziej może zrozumiale, tak powiem. Przynajmniej dla mnie. Macie w domu kwiatki? Co najmniej każdy z was dostał raz w życiu kwiatka jakiegoś. Kwiatek ma naturalne to, że pachnie ładnie. Przynajmniej większość kwiatków ładnie pachnie. Wiecie, kiedy wchodzisz do pokoju, to kwiatek nie patrzy na ciebie i patrzy, o, to dobry człowiek wszedł, będę pachnieć. A kiedy wchodzi ktoś gorszy, kwiatek mówi, nie, dla niego to będę śmierdział, bo on jest zły. My mamy być wonią Chrystusa w naturalny sposób dla dobrych i złych, dla tych, co nam błogosławią i tych, co nam źle czynią. Powiem wam, że dla mnie to jest wielka lekcja. Łatwiej mi być pobożnym dla tych, którzy mi błogosławią i dobrze czynią. Trudniej powiedzieć, że Jezus jest Panem przed tymi, którym chciałbym co innego powiedzieć, bo mnie denerwują. Ale Jezus mnie uczy i ciebie uczy. Bądź we mnie cały czas. Kwiatek pachnie dla dobrych i złych. Drzewo daje cień dla sprawiedliwego i dla złodzieja. Drzewo nie pyta, czy człowiek, który idzie drogą, jest złodziejem, czy pielgrzymem. Drzewo daje cień, bo taka jest jego natura. W tym miejscu stoi, tu go Bóg postawił. Ciebie Bóg postawił w jakimś miejscu. Niech ludzie widzą Jezusa w każdym miejscu w tobie, cokolwiek robisz. Pamiętam taką starą bajkę dla dzieci, którą lata temu czytałem jeszcze moim dzieciom, jak były małe. O takiej biednej dziewczynce, która, wiecie, jak kiedyś przed wojną były sklepy, nie było supermarketów, tylko były malutkie sklepiki i za szybą leżało to, co ten sklepik sprzedaje. I ta malutka dziewczynka stała z twarzą przyklejoną do tej szyby i patrzyła na te kremówki. I taka bogata pani, wiecie, elegancko ubrana, tak się jej przyglądała i mówi, dziecko, zjadłabyś taką kremówkę? A ta mała patrzy, mówi, o proszę panią, jak jeszcze jakbym zjadła? Ona mówi, kochanie, ja ci kupię taką kremówkę. I weszła do środka, kupiła jej i przyniosła. Ta mała na nią patrzy i mówi, ty chyba jesteś Bogiem. Ona mówi, no nie, nie jestem Bogiem, ale wierzę w Pana Jezusa. A ja wiedziałam, że wy macie ze sobą coś wspólnego w każdym razie. To jest to, naturalne bycie Jego. Tego się uczę, wiecie? To nie jest łatwe. Kiedy jestem 20 lat pastorem, łatwiej mi jest mówić pobożne słowa. Ja potrafię bardzo pobożnie gadać, uwierzcie mi. Jak się 20 lat chodzi, to co, nie umiesz gadać pobożnie? Ale moja wewnętrzna sytuacja, widzę, że potrzebuje działania Ducha Świętego i wierzę, że to samo jest w was. A więc po pierwsze mówimy Bogu nie. Z powodu naszych planów mamy inne plany, inaczej zamierzamy wykorzystać nasze życie. Ale kto z nas przewidzi nasze plany? Ja wiem, że nie lubicie bajek z zakazalnicy, nawet jest napisane, żeby tam bajek nie było, ale to była taka fajna bajka, jeszcze jedną sobie przypomniałem, o tym, że nasze plany zawodzą, którą też lata temu czytałem dzieciom. Taka bajka, którą dzieci mówiły, że straszna ta bajka. O jednym złodzieju, co zawsze uciekł z każdego więzienia i nigdy nie chciał się poprawić. I gdzie go, wiecie, zamknęli, to uciekł, bo był tak dobry, tak potrafił zaplanować ucieczkę, że zawsze uciekł. I w końcu pewnego razu zamknęli go do takiego więzienia, że niektórzy z was się uśmiechają, pewnie czytamy te same książki. Ale nie zdradzajcie, co będzie dla tych, co nie słyszeli. Ja tą bajkę lubię. Ale pewnego dnia go zamknęli do takiego więzienia, gdzie mu powiedzieli, z tego więzienia nie uciekniesz. A on sobie postawił, że ucieknie z tego więzienia, że nie zmieni się na dobre, ale będzie uciekał i będzie dalej rozrabiał. I planował, ale faktycznie nie mógł znaleźć żadnego słabego punktu w tym więzieniu, aż pewnego dnia zobaczył, że kiedy umiera więzień, kiedy ktoś umiera, to wkładają go do trumny, dzwoni dzwonek, przychodzi grabarz i wywozi tą trumnę i zakopuje za murami. On mówi, to jest pomysł. Problem był, nie mógł przekupić grabarza. Grabarz był zbyt porządnym człowiekiem. Grabarz mówi, słuchaj, ja tu pracuję prawie całe życie i nie zamierzam tej pracy stracić. Ale on go tak kusił, tak mu mówił, słuchaj, mam plan doskonały, nikt się nie dowie. Mój plan jest niezawodny, a tobie z tego zostanie skrzynka złota, którą mam na wolności zakopaną. Nie masz nic do stracenia. I wiecie, po wielu, wielu dniach kuszenia w końcu ten grabarz mówi, no dobrze, mów, pomogę ci. On mówi, jak umrze więzień, ja szybko go wejdę do trumny tam, a ty jak przychodzisz, zawsze zabijasz tą trumnę gwoździami, wywozisz, tam mnie wrzucisz, wyciągniesz mnie z tej trumny, jak już zakopią, będzie po wszystkim, ja wytrzymam, wyciągniesz mnie i ja ucieknę, a tobie dam złoto. I wiecie, czekał na ten dzień, kiedy w końcu jeden człowiek umarł. Włożyli go do trumny. A on tam szybko wszedł i czeka. I słyszy, przyszedł. Zabili wieko. Czuje, że go zanieśli, wrzucili do ziemi. I czeka, ale tamten nie przychodzi. W końcu się zniecierpliwił. I zapalił światełko. Patrzy, a obok niego leży grabarz. Wiecie, o czym mówię? Nasze plany są zawodne. Nasze plany nie działają często tak, jak chcemy. A więc po pierwsze mówimy Bogu nie z powodu naszych planów. Po drugie patrzę na 19 werset. Mówimy Panu Bogu nie z powodu tego, co posiadamy. Jakbyśmy nie chcieli uwierzyć, że Królestwo Boże wie lepiej, Bóg mówi, że rdza i złodzieje nie śpią, a my mówimy, że jest inaczej. A więc po pierwsze mówimy Bogu nie z powodu planów, po drugie z powodu tego, co posiadamy. Wiecie, czym jest dzisiaj to, co posiadamy? Czym jest samochód, którym się cieszyłeś 20 lat temu dzisiaj? Nawet nie wiesz, gdzie jest. Przynajmniej większość z was. Może nieliczni tu mają tego Fiacika, co w 70 roku uciłali. Ale większość z was nawet nie wie, gdzie on dzisiaj jest. Czym są rzeczy, za które ludzie 30 lat temu byli gotowi się zabijać? Gdzie są te wielkie rzeczy, za które, wiecie, ludzie gotowi byli mordować bliźniego? To, co posiadamy, sprawia często, że mówimy Bogu nie. Mówimy nie dla Bożego planu, bo chcemy posiadać. A czasami Bóg tak bardzo nas kocha, że nas doświadcza, byśmy widzieli, że On ma lepsze plany. Gdzie są dzisiaj te rzeczy, które nam imponowały 20 lat temu? Cię kiedyś słyszałem, jak jeden brat powiedział, że kiedy ludzie zrobią nowy samochód, to cały świat go pokazuje na najnowszych zdjęciach i krzyczy: o, ale samochód, jaka technologia. Kiedy ludzie zbudują nowy budynek, cały świat krzyczy: o, jakie wspaniałe, tylko niebo jest wtedy cicho. Kiedy ludzie zarobią wielkie pieniądze albo wymyślą coś wielkiego, mówią: o, jakie wspaniałe, tylko niebo jest cicho. Ale Biblia mówi, kiedy jeden grzesznik powie Jezusowi tak, wtedy niebo mówi: o. Bogu imponują inne rzeczy. My mówimy Bogu nie z powodu naszych planów i z powodu rzeczy, które posiadamy, bo nie dostrzegamy, że tak naprawdę niewiele nam trzeba. Uczę się tego, że w moim życiu wcale nie muszę wszystkiego mieć, co bym chciał, żeby być szczęśliwy. Duchowe pytanie brzmi: zrobię wszystko, by wszystko mieć, czy zrobię wszystko, by być z Panem? Czasami to, jak zdobywamy rzeczy, delikatnie mówimy, że jest niebiblijny sposób zdobywania tych rzeczy czasami. Ale wiecie, jak naprawdę powinniśmy to powiedzieć? Żeby powiedzieć rzeczom tak, musimy powiedzieć Bogu nie. Jeśli robimy w niebiblijny sposób coś w naszym życiu, to mówimy nie dla nauki Jezusa, którą Duch Święty włożył w nasze serca. Teraz już mi trochę gorzej, mniej oszlifowane, ale wiecie, nie możemy piekła czynić takim wygaszonym, takim troszeczkę chłodniejszym niż jest, a prawa Bożego takim mniej istotnym niż jest. Jeżeli Bóg mówi do nas, że coś od nas chce, to naprawdę jest to dla nas dobre i potrzebne. A więc po pierwsze mówimy Bogu nie z powodu naszych planów. To jest 18 werset. Po drugie, z powodu posiadanych rzeczy. I po trzecie, mówimy Bogu nie z powodu ludzi. Plany, rzeczy, ludzie. Po trzecie, mówimy nie z powodu ludzi. To jest 20 werset. Ludzie są ważni, ale nie mogą być pierwsi. Ludzie są ważni, ale nie jest ważne to, co myślą. Przez wiele lat coś wam chcę powiedzieć. Parę lat temu zrobiłem coś, co wydawało mi się, że jest największą głupotą, jaką mogę popełnić. A mianowicie było wielu w Polsce pastorów, braci, przeciwko którym plotkowałem i mówiłem oszczerstwa. Duch Święty dotknął parę lat temu mojego serca i do każdego z tych ludzi napisałem list. Do każdego, którego pamiętam. Nie oznacza, że się dzisiaj z nimi zgadzam w ich doktrynach, w ich naukach. Ale napisałem, że jestem im winny przeproszenia z powodu łamania Bożego Słowa w moim życiu, z powodu oszczerstwa i plotki przeciwko nim wnoszonej. I napisałem, jedni się w ogóle nie odezwali na to, inni natychmiast się na to odezwali i spytali, czy mi coś stało. A jeszcze inni nie za bardzo wiedzieli, co ze mną zrobić. Mnie osobiście było wstyd i czułem się, jakbym był nagi. Ale potem zacząłem z tego czerpać, ponieważ kiedy zacząłem się modlić, Bogu błogosławić mój dom. Czy nie jesteś dziś w takim miejscu, kiedy twoje dzieci, kiedy twoja rodzina choruje, chciałbyś, żeby Bóg ich uzdrawiał? Amen. Kiedy nie masz pracy, chciałbyś się modlić i widzieć, jak Bóg cię zaopatruje? Kiedy jesteś w sytuacji kryzysowej, chcesz widzieć, jak Bóg odpowiada. Bóg nie będzie odpowiadał na twoich warunkach. Przejdź na Jego warunki, a Jego warunki mówią: wstępujcie w moje ślady. rzeczy albo plany, rzeczy, ludzie. Wstępujcie w moje ślady. I wtedy Pan się będzie przyznawał, kiedy będziesz brał dziecko na rękę, aby się o nie modlić. Wtedy będziesz ojcem, którego modlitwa ma wpływ. Wtedy będziesz mężem, który jest błogosławieństwem dla domu. Wtedy będziesz mężczyzną, kobietą, chłopcem, dziewczyną, których życie ma sens, ponieważ Jezus może działać przez nasze życie. Chcę być Bożym narzędziem. Macie takie pragnienie? Moje marzenie to jest, żeby Bóg używał mojego życia. I nie pozwolę, żeby ani moje plany, ani moje rzeczy, ani ludzie zatrzymali to. Są ludzie ważni, ale nie mogą być pierwsi. Wiecie, Bóg ubogaca relacje z ludźmi. Przecież Pan Bóg nie jest przeszkodą między nami. A więc dlaczego są przeszkody między nami? Myślę, że wszystkie przeszkody w moim życiu, jakie doświadczałem z ludźmi, były wynikiem mojego nieposłuszeństwa Panu Bogu, a nie winą Pana Boga. Jeżeli masz dziś problem w małżeństwie, w rodzinie, w relacjach, powodem jest właśnie to, że ktoś, coś stało się ważniejsze niż on. Bóg ubogaca nas. Bóg sprawia, że dwóch ludzi może lepiej żyć, nie gorzej. Bóg nie zaprasza ciebie do samotnego, pustelniczego zbawienia. Bóg nie chce, żebyś był pustelnikiem. Bóg nie chce, żebyś był sam. Bóg chce, żeby inni mogli być koło ciebie. Ale to często my jesteśmy źle nastawieni do tego, co On chce, a nie On do tego, jakimi jesteśmy. I ta przypowieść mówi, że mówimy Panu Bogu nie z powodu naszych planów. Jeżeli masz dziś plany, przynieś je przed Pana. Powiesz, Mirek, ale ja nie wiem, jak się modlić o Bożą wolę. Mówiłem o dwóch filarach, pamiętacie? Zaufaj w to, co Bóg mówi, jako jedyną prawdę. Uczyń to, co Bóg mówi do twojego życia, a pośrodku tego będzie ci się świecić wola Boża. Plany, rzeczy i ludzie nie mogą mieć pierwszego głosu. I następnie widzę 21 werset, jak wielkie nie dociera przed Boże oblicze. Tam jest napisane, Pan Jezus opowiada tą historię i mówi, rozgniewał się gospodarz i powiedział do sługi, idź pomiędzy opłotki, idź na ulicę i pozbieraj ludzi. Ja wierzę, że wiecie, co Pan Jezus powiedział? Pozbieraj ludzi, którym już wszystko jedno, bo nie mają żadnych planów, żadnych rzeczy, a i tak wszyscy już o nich źle myślą. Pozbieraj grzeszników. Pozbieraj tych, którzy przed moim obliczem powiedzą, puste ręce przynoszę przed Twój tron. Nie mam planów, nie mam rzeczy i nie mam już nic do stracenia. I takich ludzi Pan przyprowadza do Kościoła. Przyprowadza ich coraz więcej. Kto z Was był w Chełmie, wie, że tam miasteczko, z którego przyjechałem, to jest małe miasteczko. Ale widzimy, że kiedy modlimy się i głosimy to słowo, nie mamy już miejsca nawet w nowej kaplicy. Co roku chrzcimy ludzi, co roku ludzie przychodzą i to są zwykli grzesznicy. Bóg chce nam powiedzieć czas, aby nasze kolana, nasze karki stały się miększe, abyśmy byli gotowi iść za Jego głosem. I wiem, że w Waszym rejonie dzieją się wspaniałe Boże rzeczy. Przez ostatni rok co miesiąc jestem w tym rejonie. Co miesiąc jestem po drugiej stronie granicy, w Gródku, usługując tam. I modlę się, Panie, chcę oglądać Twoje działanie. Co jeszcze chcesz zmienić? Co chcesz, aby w moim życiu było? Nie chcę, żeby przed Boga doszło to wielkie nie. Nie chcę, aby kiedykolwiek przed Bożym tronem zabrzmiało, że ja... Mirek Kulec, powiedziałem Bogu nie. I wierzę, że macie to samo pragnienie. Amen. Nie chcecie powiedzieć Bogu nie. Chcecie powiedzieć, mów Panie, sługa słucha. Mów Panie, ponieważ nie ma większych planów niż Twoje. Nie ma większych rzeczy niż Twoje, większych opinii niż Twoje. Parę miesięcy temu modliłem się gorąco i poczułem, jak Pan zadaje mi pytanie. Czy wiesz, Dlaczego jesteś tam, gdzie jesteś? Czy jesteś dlatego, że masz mieszkanie, dom, zaopatrzenie? Czy dlatego, że idziesz za moim powołaniem? Czy jesteś tym, kim jesteś? Robisz to, co robisz? Masz to, co masz? Ponieważ idziesz za moim prowadzeniem? Czy ponieważ akurat taka była okazja? Chcę być prowadzony przez Boga i to pragnienie przed wami dziś wylewam, bo wierzę, że na tej sali jest wiele osób, które mają dokładnie takie samo. Nie chcemy, żeby przed Bożym tronem zabrzmiało nasze nie. Wiecie, kiedy jesteśmy jednością przed Bogiem? Czasami nam się wydaje, że nasze pobożne miny, to, że potrafimy, wiecie, ja mogę podejść do pastora, podać mu rękę, chwała Bogu, bracie, ale mogę źle o nim myśleć. Przed Bogiem musimy być jednością. Duch, dusza, ciało. Wiecie, Bóg nie chce chaosu, albo powiem to jeszcze inaczej, żeby nie wiadomo, w jakie filozofie nie wchodzić. Przed Bogiem nie może inaczej brzmieć nasza myśl, inaczej brzmieć nasze słowo i inaczej brzmieć nasz uczynek. Przed Bogiem to, co czynimy, to, co mówimy i to, co myślimy, musi być jedno. Amen? Jesteście pewni? Ja jestem pewny, że nie mogę do was mówić jednej rzeczy, myśleć sobie w głowie co innego, a postępować na ulicy jeszcze inaczej. Bóg nie będzie mógł dać nam więcej, wspanialej, nie będzie mógł nas błogosławić, nie z powodu Jego niemożności, ale z powodu naszej zatwardziałości. Musimy być przed Nim jedno, aby Pan widział, aby Duch Święty w nas nam potwierdzał, że to, co mówię, to, co robię i to, co myślę, jest jedno. A że nie jestem człowiekiem fałszu. A więc mówimy Panu Bogu nie z trzech powodów. Z powodu naszych planów, z powodu posiadanych rzeczy i z powodu ludzi. Właściwie mógłbym skończyć, ale jeszcze chcę dopowiedzieć jedną rzecz. Skoro już wiemy, jak mówimy Bogu nie, to następne pytanie, które się we mnie pojawiło, jak mówimy Bogu tak? Mam jeszcze czas. Jak mówimy Bogu tak? Nie chcę już za długo, ale powiem to w ten sposób. Apostoł Paweł jest dla mnie wspaniałym nauczycielem tutaj. W drugim liście do Koryntian mówi, że Bóg mi świadkiem, że w tym, co do was mówię, nie ma równocześnie tak i nie. Nie ma w nas tego rozbicia. W nas wszystko musi być na tak, co jest Jezusa i na nie, co jest z tego świata. A to nie jest łatwe. Ja wiem, że kiedy się mówi o pobożnym życiu, wszyscy mówimy amen. Ale kiedy przychodzi nam nim żyć, to przynajmniej ja odkrywam, że ciągle miałbym sobie wiele do zarzucenia. Po drugie, mówimy Bogu tak, kiedy poddajemy Mu się bez reszty. Wiecie, co jest reszta? Oto jest reszta. To jest reszta, wiecie z czego? Dzisiaj rano to było 200 koron czeskich, dzisiaj jest parę koron. To jest reszta. Bogu poddajemy się bez reszty. Bez reszty znaczy cały. To oznacza, że cały Mirek, bo nie chcę was używać jako przykład, używam siebie, nadaje się jako małpa do instruktażu. Cały Mirek ma być jego. Nie może być tak, że moje usta czy moje niedzielny czas należy do Pana, ale już w poniedziałek myślę o was źle albo o kimś. Chcę cały należeć do Pana, bez reszty. To jest znaczenie. I Duch Święty mówi w Rzymian 6:13, a wy nie wydawajcie członków waszych jako broni nieprawości na służbę grzechowi, lecz oddawajcie siebie samych na służbę Bogu, jako ci, którzy ze śmierci wrócili do życia. Członki zaś wasze oddajcie Bogu jako narzędzia sprawiedliwości. I nie musisz się modlić, żeby ci to Pan Bóg powiedział słyszalnym głosem. Powiedział to i to jest moralna wola Boża, którą ma dla nas. A więc po pierwsze powiedziałem, że mamy mówić Bogu jednym głosem, tym, czym myślimy, tym, co mówimy i jak postępujemy. Po drugie, bez reszty, nie zostawiając niczego światu. Po trzecie, mamy trwać w Bogu. I tu jest dla mnie niesamowite słowo. Wiecie, w liście do Tymoteusza przeczytałem i kiedy to czytałem, to byłem poruszony. Wiecie co? Paweł pisze do Tymoteusza. Cierp wespół ze mną jako dobry żołnierz Chrystusa Jezusa. Ja bym sobie myślał, że apostoł Paweł mógł mu coś powiedzieć. Bracie, jesteś zwycięzcą. Bracie, już wygraliśmy. I bo to wszystko prawda przecież, tak? Amen. Jesteśmy zwycięzcami w nim. Już wygraliśmy, mamy to. Ale on jakby mu nie mówi, słuchaj, będzie z górki. Zdawałoby mi się, że duchowy Paweł mógłby powiedzieć coś lepszego. Przynajmniej mój cielesny rozum tak myślał. Chcielibyśmy czasami usłyszeć coś innego niż to. Ale Paweł mówi, nie, Tymoteusz. Ta droga nie jest łatwa. Wiesz co? Co, Pawle? Cierp razem ze mną. I myślę, że on mu nie odpisał. Wiesz co? To ja się wypisuję. Myślałem, że masz coś lepszego. Cierp razem ze mną. Oto jedna z praw niesienia krzyża. Niewielu ludzi zostawia służbę Panu Jezusowi, kiedy nam się życie dobrze układa. Wielu zostawia, kiedy nam się układa trudniej. Ja nie spotkałem jeszcze kogoś, żeby przyszedł i powiedział, wiesz, przestałem chodzić do więzienia, czy głosić do alkoholików, czy prowadzić grupę domową, bo mi się tak dobrze już teraz żyje, że mi się nie chce. Nie, najczęściej ludzie przychodzą, bo mam wszystkiego dosyć. Pod górkę. Ja mówię, mi też czasem pod górkę. Ludzie czasami tak ci ułożą, że masz ochotę wszystko zostawić i człowiek chciałby gdzieś uciec. Wtedy przychodzę do mojego Pana. Mówię, Panie, daj mi wytrwałości jeszcze. Daj mi w Tobie się ukryć. Daj mi się w Tobie schować, bo się nie mam gdzie schować. Panie, chcę moje życie poddawać Tobie. Chcę, żebyś je zmieniał. Nie chcę marudzić na ten świat. Wiecie, kiedy marudzimy na ten świat, kiedy marudzimy na ludzi, kiedy marudzimy na Kościół, to tak naprawdę marudzimy na warunki w więzieniu, w którym jesteśmy, zamiast wyjść na wolność i w Chrystusie powiedzieć, jestem Twój na każde warunki i nie będę marudził. Kiedy leżałem w szpitalu w 2008 roku, w 2007 już teraz, wtedy powiedziałem delikatnie Panu, daj mi siłę nie marudzić. Nie wiedziałem jeszcze wtedy, jakimi drogami przyjdzie mi iść. Nie wiedziałem, jak potężnie odmieni mnie to, przez co przejdę. Ale powiedziałem, daj mi nie narzekać. Nie chcę narzekać na więzienie, w którym jestem. Chcę wyjść na wolność. Nie zadowala mnie zmiana umeblowania w celi. Nie zadowala mnie, że dziś jestem więźniem tego, a jutro będę więźniem czegoś innego. Chcę pełnej wolności w Jezusie Chrystusie. Chciałbym, kończąc, powiedzieć z takiego jednego wersetu wam słowo. Jeżeli czujecie, że modlicie się i nie możecie znaleźć odpowiedzi, to Bóg dał nam receptę, jak zwrócić uwagę Pana Boga na modlitwę. Kiedy macie to pragnienie iść, ale czujesz, mówisz, wiesz, nie, może wy jesteście bardziej duchowi, może to tylko u mnie, ale były chwile w moim życiu, kiedy miałem wrażenie, że niebo jest z ołowiu, że modlitwy dochodzą donikąd. Mieliście takie chwile? Miałem. I Pan mi dał takie słowo z drugiej księgi Kronik, kiedy modliłem się, Panie, co zwraca Twoją uwagę? Co może sprawić, żebym blisko przez Ciebie był prowadzony? Bóg mi pokazał takie słowo, że jeśli mój lud, na którym jest wzwane moje imię, to jest druga Kronik 7:14, ukorzy się i zacznie się modlić i szukać mojego oblicza, jeśli zejdzie ze swojej złej drogi, wysłucham go z niebios, przebaczę mu jego grzechy i uratuję go od zagłady, uratuję od zagłady jego kraj. Teraz moje oczy są otwarte i uszy nadstawione na modły zanoszone z tego miejsca. Przeczytałem wam tłumaczenie z języka hebrajskiego. Macie tam odrobinkę tylko inaczej to. To, co chcę powiedzieć. Bóg powiedział, jeśli czujesz, jak bardzo mnie potrzebujesz, to jest klucz, żebym zwrócił na ciebie uwagę. Uwagi Pana Boga nie zwracają nasze wspaniałe czyny, bo Panu Bogu nie zaimponujemy. Ani nasze pieniądze, bo Pana Boga się nie da przekupić, nawet jeśli masz pieniądze. Ani nasze stanowiska, ani nasze wykształcenie, ani teologia, ani matematyka, ani fizyka. Bożą uwagę zwraca to, czym On tu powiedział, że zwraca. On mówi, jeśli mój lud ukorzy się. Czy wiemy, co to znaczy ukorzyć się? Bóg mówi, spuśćcie głowę i powiedzcie, pomyliłem się. To jest tak, jak przychodzę do moich dzieci, mam 4 dzieci, wychowuję. Ja potrafię rozpoznać, czy moje dziecko żałuje, czy nie. Umie rozpoznać, kiedy stoi i mówi nie i jest uparte, a kiedy widzi, że popełniło błąd i widzę, jak maleństwo stoi, przykro mu strasznie. I moje ojcowskie serce wtedy nabiera litości. W ogóle nie mam ochoty nawet się złościć. Myślę sobie, biedaku kochany, chodź tu, pokażę ci, jak to zrobić lepiej. I Bóg mówi, jeśli mój naród ukorzy się, spuści stonu. Zacznie się modlić. Później Bóg mówi. A potem mówi, szukać mojego oblicza. Ktoś powie, moment, to już nie starczy się modlić, jeszcze coś, trzeba szukać oblicza. Bóg mówi, tak, bo ja nie chcę, żebyś tylko pokutował. Ja nie chcę, żebyś się tylko modlił. Chcę, abyś miał ze mną bliską relację, żebyś był moim przyjacielem. Szukać mojego oblicza. I po czwarte, zejdź ze złej drogi. Jeśli chcesz naprawdę pokutować, to prawdziwa pokuta nie wystarczy, że powiemy, wiecie, nasze pokuty uczyniliśmy lekkimi. Często przed wieczerzą pańską, a tam wyznam grzechy, panie, to, bierzemy. Lekko sobie to traktujemy. Prawdziwa pokuta polega na tym, że to, co Bogu wyznajemy jako grzech, tym samym mówimy Mu, że już więcej do tego nie wrócimy. Amen. Mówimy, Panie, już mnie tam nie zobaczysz. A Bóg mówi, jeśli się ukorzysz, jeśli się będziesz modlić, szukasz mojego oblicza, to niebo się otworzy i zwrócę na ciebie uwagę i nie będziesz musiał szukać żadnych wrażeń, bo widzę, że nie zrezygnowałeś ani z powodu swoich planów, ani z powodu tego, co posiadasz, bo Bóg ma dużo więcej, ani z powodu opinii ludzi, ale kochasz mnie. A kiedy kochasz Boga, to jest piękne. Wtedy On może cię kierować, napominać. Wiecie, napomnienie Boże powoduje, że nasze serce dojrzewa. Pamiętam taką sytuację wiele lat temu w moim życiu, kiedy dostałem piękny samochód w prezencie. Wiecie, takiego samochodu nigdy nie miałem jak ten. A że dużo jeżdżę po całej Polsce, to człowiek na różnych drogach jest, wiecie, i taki samochód, jak się ma, to wyjechałem sobie na autostradę w kierunku Wrocławia i poczułem, że tam mam tych 200 koni ponad pod maską. Jak depłem, słuchajcie, aż w siedzenie wciska, myślę sobie, ale auto, mówię, Boże, super. I tak jadę zadowolony, wiecie, jakiś chłopina w kapelusinie starym gratem mi wyjechał i jedzie lewym pasem. Jak mu migłem moimi pięknymi światłami, to mu się tam jak na słońcu zrobiło w aucie w środku. I uciekł, wiecie, a jadę dalej. Zadowolony, bo przecież mam nareszcie porządne auto. I wiecie, doświadczyłem czegoś ciekawego. Nagle Duch Święty zaczął do mnie mówić. Nie mogę ci dać niczego więcej, ponieważ dałem ci tylko tak niewiele jak to auto, a ty już poniżasz swojego bliźniego. Już się masz za lepszego. Jak ci mogę dać więcej? Kim ty jesteś? Ten człowiek, któremu żeś to zrobił, na tego starego fiacika pracował ciężko miesiącami i jedzie jak jedzie. Ty ten samochód dostałeś ode mnie z łaski, żebyś mi służył, ale już wywyższasz się nad bliźniego, a dałem ci dopiero tak niewiele. Zjechałem na pobocze. Czy gdyby się dało chłopinę zatrzymać, to bym go wycałował i przeprosił. Zrozumiałem, że mój Pan jest dobrym nauczycielem.
Pytanie, czy chcę za nim iść. Powiedziałem, Panie, nigdy więcej nie wjadę nikomu na zderzak, choćbyś mi Ferrari podarował. Nie będę chamstwa siał na ulicy. I ucz mnie w moim życiu być człowiekiem, który chodzi tak, jak Ty chodziłeś, a nie tak, jak królowie tego świata albo pyszałkowie tego świata. Ucz mnie, bym imponowało mi to, jak Ty wyniosłeś ten krzyż, a nie to, jak ludzie wynoszą swoje imię. I to jest chyba wszystko, co wam chciałem dziś powiedzieć. Wierzę, że Duch Święty w jakiś sposób, nie wiem, może nieudolnie mówiłem dzisiaj, ale powiedziałem wam, czym żyję, a nawet nie wiem, czy nazwać to kazaniem, co ja dziś zrobiłem. Chyba nawet kazanie nie było, wiecie. To było takie, podzieliłem się z wami, czym żyję. Bardziej niż kazanie. Chciałbym się z wami jeszcze pomodlić, albo o was i z wami pomodlić. Czy możecie powstać? Można się pomodlić jeszcze. Ojcze w niebie, cudowny Zbawicielu, chcę Ciebie dzisiaj prosić, abyś błogosławił zgromadzonych na tym miejscu braci i siostry i uczył nas wstępować w Twoje ślady, Panie. Proszę Ciebie, abyś nie pozwolił, aby w ich życiu, w moim życiu, w życiu któregokolwiek z Twoich dzieci, nasze plany, to, co posiadamy, albo opinia innych ludzi, przysłaniała to, co Ty mówisz, gdzie Ty prowadzisz. Błogosławię, aby na tym miejscu byli ludzie, którzy zrobią w sercu miejsce na Twoją wolę i na Twoje prowadzenie. Dziękuję Tobie, że Twój Duch Święty tak delikatnie uczy, że kiedy naciskasz, to chociaż nas boli, nigdy nie naciśniesz zbyt mocno, że kiedy wychowujesz, to tak jak dobry ojciec wychowujesz. Dziękuję Ci, że mogłeś być pewny Twojej miłości, że nie muszę wychodzić z tego miejsca trzęsąc się o potępienie, ale mogę wychodzić i powiedzieć, prowadź, błogosław nas, Panie. Ucz nas. Wywyższamy Twoje imię na tym miejscu. Oddajemy Tobie hołd. Ja błogosławię pastora i to zgromadzenie. W imieniu Jezusa. Amen.